Radio Kraków Kultura.
Obiecałem Państwu, że będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy spotkać się na mapie kulturalnej miasta, co to znaczy spotkać się realizując różne kulturalne przedsięwzięcia. A ze mną są ci, którzy tworzą piękne miejsce na mapie Krakowa. To jest miejsce, które znaczą takimi słowami jak życzliwość między innymi, ale pojawia się też rzemiosło, ale pojawia się też tradycja. To ja może powiem i za chwilę przedstawię. Żywa pracownia lub też społeczna instytucja kultury, żywa przestrzeń spotkania. Ze mną są w studiu jej przedstawiciele Beata Motuk, Magdalena Żyłka i Stefan Mazur. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, czyli zaczyna się od spotkania, jak rozumiem, a potem się robi kulturę.
Tak jest, najważniejsze jest spotkanie człowieka z człowiekiem, a kultura, wspólne działania przy stole, praca rąk czy wspólny śpiew, no to są tak naprawdę pretekstem do tego spotkania.
My mówimy, ja powiedziałem o tradycji i kiedy czytałem sobie rzeczy, które piszecie w internecie na swój temat, to pomyślałem sobie, że oczywiście tradycja na poziomie dawnych pieśni, ale także wydarzeń teatralnych, artystycznych, zakorzenionych w tym, co rozumiemy jako rzemiosło, sztuka ludowa czy tradycyjna, to jedno, ale piszecie mi między innymi o spotkaniach przy stole. I myślę sobie, że to jest coś, co taką codzienną było przecież jeszcze niegdyś, jest może dalej tradycją, ale pielęgnowanie tego jest, myślę, dzisiaj szczególnie ważne. To znaczy spotkać się przy stole i porozmawiać, to jeszcze, jak rozumiem, we wspólnocie sąsiedzkiej, bo z Podgórza przychodzicie do mnie.
Tak, stół jest w ogóle sercem żywej pracowni. Od lat dzieją się przy nim bardzo, bardzo różne rzeczy i łączą się różne światy. Przy stole spotykamy się no właśnie bardziej kulinarnie na wspólnych kolacjach, wspólnych śniadaniach, czasem wspólnych obiadach, gdzie to faktycznie jest taki moment zatrzymania się w pędzie i po prostu bycia razem. Czasem wspólnie gotujemy, czasem nagle wpada jakiś sąsiad z lasagną wielką, którą właśnie upiekł. I to też jest wspaniałe, ale przy stole też się dzieją bardzo różne inne rzeczy. Żywa pracownia jest w ogóle miejscem, gdzie łączą się właśnie różne światy. Działamy sobie w Starym Podgórzu przy Celnej 5.
I taka wąska uliczka taka przy Rynku Podgórskim, dochodząca do Rynku Podgórskiego.
Do Rynku Podgórskiego od Wisły biegnąca. Mm-hmm. Tak, i tam działają dwie organizacje. Oprócz żywej pracowni działa Fundacja ZUPA, która pracuje z osobami z doświadczeniem bezdomności na ulicy. No i przy naszym stole, no właśnie, oprócz tego, że spotykamy się na wspólnych posiłkach, odbywają się bardzo różne warsztaty rzemieślnicze, rękodzielnicze, kluby dyskusyjne, ale też robią się kanapki, kroi się marchewka do zupy, więc ten stół tak jest takim naprawdę, naprawdę sercem.
Takim prawdziwym stołem.
Z takim prawdziwym stołem
tym,
i tym sercem i tą właśnie przestrzenią spotkania.
My dzisiaj spotykamy się pod pretekstem tego, żeby zaprosić trochę Państwa na aktywności, które Żywa Pracownia przygotowała na lato tego roku i żeby zachęcić, zaprosić Państwa w ogóle do tej przestrzeni, ale chciałbym, żebyśmy dotknęli, skoro spotykamy się na poziomie opowieści, historii tego miejsca. Jestem ciekaw, czy to zaczęło się od jakiegoś marzenia, wyobrażenia, no bo to brzmi, ten projekt brzmi trochę jak spełnione marzenie o czymś niemożliwym.
Historia pracowni zaczęła się 15 lat temu, kiedy z moją przyjaciółką, z którą skończyłyśmy razem dwa kierunki architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej naszej i Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Wymarzyłyśmy sobie miejsce, idealne miejsce naszej pracy. Ja w tym czasie kończyłam pracę jako architekt w Warszawie, ona gdzieś podróżowała po świecie, zjechałyśmy się po latach w Krakowie. Znalazłyśmy rudery na Kazimierzu, bo pierwsza pracownia była na Kazimierzu, tuż obok synagogi na Szerokiej, na ulicy Bartosza, o której nikt nie wiedział, bo tam są trzy numery tylko, kamienic. I przez 3 miesiące remontowałyśmy same wielki lokal i otworzyłyśmy miejsce. Przestrzeń właśnie, gdzie bardzo szybko zaczęli pojawiać się ludzie z sąsiedztwa, ze starego jeszcze Kazimierza, gdzie odbywały się warsztaty bardzo różne rzemieślnicze. Uczyłyśmy się wyplatać z wikliny, haftować, lepić z gliny i to wszystko się bardzo szybko pojawiło w pracowni. I zaczęli się pojawiać też nasi przyjaciele, przynosząc każdy to, co umiał i to, co miał. I zaczęli się tym też oprócz nas dzielić. I tak zaczęła się gdzieś społeczność wokół żywej budować. A potem się podziało dużo pięknych rzeczy.
No właśnie, bo my rozmawiamy o budowaniu społeczności. Ja mówiłem naszym słuchaczom przed chwilą, że będziemy rozmawiać o tym właśnie, o spotkaniu, o wspólnym robieniu spraw. To wydaje się oczywiste, a wcale takim oczywistym nie jest. Ja jestem ciekaw, jeszcze dopytam o jedną rzecz. No bo to, tak jak mówię, wydaje się przedsięwzięciem karkołomnym. Mówisz o remontowaniu rudery na Kazimierzu w Krakowie i tak dalej. Co kieruje człowiekiem, który próbuje podjąć, zrealizować taki projekt? To jest idea jakaś?
Idea na pewno też. To jest. Ja zawsze się zastanawiałam, co tak naprawdę sprawiło w moim życiu, że się wydarzyła żywa pracownia. To na pewno suma przypadków, prawda, potrzeby, ale też trochę jest tak, że ja wyniosłam taki idealizm i marzenia z domu rodzinnego. Wychowywałam się na styku różnych światów. Z jednej strony kawał mojego życia spędzałam u dziadków na wsi, gdzie moja babcia, oprócz tego, że oczywiście zajmowała się rodziną, pracowała w polu, to robiła piękne rzeczy ze słomy, więc gdzieś ten kontakt taki z tym żywym rękodziełem był. Z drugiej strony, druga część mojej rodziny to byli malarze, ale i lekarze, którzy byli zafascynowani tradycyjną sztuką ludową, świętokrzyskiego, bo stamtąd pochodzę. I cały nasz dom był wypełniony świątkami, malowidłami, ceramiką ludową. I tak jakby ja to wszystko chłonęłam całą sobą od maleńkości. Jednocześnie gdzieś z rodzicami byłam angażowana w bardzo różne przestrzenie, takie wolontariackie. Moi rodzice jako lekarze pomału dziewczynom jeździli w ogóle gdzieś z misjami humanitarnymi, gdzie ja prowadziłam warsztaty dla dzieciaków, animując te działania, więc to jest tysiąc różnych wątków. No a potem jako dorosły człowiek zostałam architektem. I pracowałam w biurze projektowym, gdzie tupałam nogami na innych inżynierów, chodziłam na budowę w kolorowych spódnicach i w kaloszach i z pełnym poważaniem do panów, którzy na tej budowie pracowali, żeby nie zwariować. Prowadziłam warsztaty, bo wtedy też już byłam instruktorem rękodzieła, prowadziłam warsztaty w przedszkolu dla dzieci ze spektrum autyzmu, dla osób niewidomych i tak, i coraz bardziej wchodziłam w ten świat pracy, rąk i kontaktu z drugim człowiekiem i wiedziałam, że jednak to jest ta moja droga i no i potem tak sobie wymyśliłam i tak już zostało.
No i tak zostało. I pięknie. To ja w takim razie chciałbym, Beato i Stefani, was zapytać waszą drogę do żywej pracowni, bo to zawsze jest ciekawe, jak to się dzieje, że ludzie się znajdują w tym świecie.
No to może ja tak nietypowo zacznę. Ja trafiłem przez teatr, zajmuję się naprawdę bardzo długo teatrem i szukałem swojego miejsca, bo teatr, który robię, to jest taki alternatywny bardziej.
Co to znaczy?
No, znalazłem żywą pracownię na internecie. Widziałem piękne zdjęcia z kolędy podgórskiej. Piękne maski, futra. I zawsze gdzieś tam w moim sercu grała tradycja i no i jestem do tej pory gdzieś tam inspiruję się historią, tradycją, no i chciałem właśnie gdzieś przeżyć właśnie na przykład taką dawną, tradycyjną kolędę. Tutaj mi żywa pracownia to umożliwiła, więc parę lat temu w okresie jesienno-zimowym po prostu przybyłem do żywej pracowni, zacząłem się angażować i stworzyliśmy piękny, można powiedzieć, taki spektakl plenerowy, bo to jest w zasadzie taki pochód z Podgórza na rynek główny w Krakowie w strojach, z muzyką na żywo, z różnymi maskami, z różnymi rekwizytami. Jest to piękna sprawa. No i zakochałem się w tym. I dzisiaj w zasadzie mam możliwość realizowania na szerszą skalę tego właśnie w żywej pracowni, ponieważ udało się dzięki społecznym instytucjom kultury zorganizować również część projektu teatralną. I teraz w swojej pracowni zajmuję się właśnie tworzeniem...
Teatru obrzędowego.
No,
nie tylko.
Nie tylko. Teraz z kolei w tym temacie zajęliśmy się w tym projekcie panem Twardowskim i troszeczkę innym podejściem do tej historii. Często w legendzie o panu Twardowskim pojawia się historia przywołania Barbary Radziwiłłówny, czyli żony Zygmunta Augusta, przez pana Twardowskiego. No i idąc gdzieś tym tropem, postanowiliśmy wykorzystać ten motyw, czyli wtedy umiejscowić legendę w połowie XVI wieku, no i zainspirować się tym okresem Złotego Wieku w Krakowie, czyli takim renesansem. No i między innymi na przykład inspirujemy się głowami wawelskimi z sali poselskiej. Robimy takie figury z gliny, z plasteliny. Oklejamy to papier maszę, ściągamy, robimy piękne maski, które będą postaciami z pana Twardowskiego i właśnie na takiej kanwie renesansowej, właśnie Złotego Wieku w Krakowie chcemy stworzyć spektakl plenerowy. Premiera przewidziana pod koniec października.
To ja jeszcze dodam, że to jest taki akurat fajny przykład tego, jak u nas się łączą światy. W ten teatralny projekt zaangażowani są zarówno twórcy Żywej Trupy Kolędniczej, działający przy pracowni, która za Żywą Kolędę Podgórską, o której Stefan wspominał, odpowiada, i całe teatralia obrzędowe. Zaangażowana jest społeczność młodzieży edukacji domowej, która też gdzieś swój dom ma w przestrzeni pracowni. Zaangażowany jest jeden z chłopaków z doświadczeniem bezdomności, który bierze udział w naszym programie aktywizacji i razem ze Stefanem robi teraz maski dla aktorów, więc pięknie to pokazuje, jak te światy u nas się przenikają.
Wzajemnie się napędzają. W Żywej Pracowni. Wracamy tam, szanowni państwo, już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Jesteśmy w Żywej Pracowni razem ze Stefanem Mazurem, Beatą Motuk i Magdą Żyłką. Beato, to właśnie twoja historia, czas na nią teraz. Zapytałem was o to, jak dotarliście, jak znaleźliście się w Żywej Pracowni. Jak to było z tobą?
Mnie było dwojako, bo z jednej strony, podobnie jak u Stefana, internet. Oglądałam sobie piękne rzeczy, jakie robiła Magda. Rzeczywiście stricte najpierw właśnie przez moje ulubienie do rękodzieła, do sztuki, bo sama też jestem plastykiem, grafikiem, fotografem, kwiatkowską z tysiącem różnych rzeczy, które mnie fascynują, ale głównie manualnie. Muzyka była dla mnie jakąś rzeczą, która mnie pasjonowała, ale sama jej, że tak powiem, nie uprawiałam.
A teraz prowadzisz warsztaty z pieśni tradycyjnej.
Tak, tak. I też przez taką pieśń między innymi trafiłam tą drugą stroną, przez Anię Sitko, która też jest z Tarnowa, bo zaznaczę, że ja nie jestem z Krakowa i dojeżdżam do Żywej Pracowni z Tarnowa. Tak. I w Żywej Pracowni prowadzę warsztat pieśni litewskich, Sutartines, które są też troszeczkę innym śpiewaniem niż różne inne charaktery śpiewania, które my znamy.
A skąd je znasz? To rodzinne sprawy? Czy się nauczyłaś?
Tak, jestem w połowie Litwinką.
Czyli w Żywej Pracowni dzielisz się także i swoją tożsamością narodową. To jest trochę to, o czym rozmawialiśmy, o spotkaniu światów. A to piękna historia.
Tak, zdecydowanie. I to jest dla mnie bardzo ważne i piękne, że mogę też się tam między innymi tym dzielić. A spotkanie, myślę, że w ogóle z różnymi pieśniami i charakterami, jakie prowadzimy w całej grupie co poniedziałek, jako podczas spotkań śpiewaczych, właśnie warsztaty, to myślę, że to jest wspaniałe dla odbiorców, bo mogą się spotkać z całym wachlarzem różnych charakterów, różnego podejścia do śpiewania i zobaczyć, że każdy może znaleźć coś dla siebie i można się na to po prostu otworzyć.
Czy do was tak po prostu można przyjść?
Tak, do nas można po prostu przyjść dzięki współfinansowaniu teraz do końca roku naszych działań przez miasto Kraków i działalność Żywej Pracowni jako Społecznej Instytucji Kultury. Możemy sobie pozwolić na
otwarte drzwi.
I to dosłownie otwarte drzwi. Jak tylko nie jest lodowa, to te drzwi są cały czas otwarte szeroko na oścież. Wydarzenia są nieodpłatne. Na część wydarzeń trzeba po prostu wysłać zgłoszenie, ponieważ przestrzeń jest ograniczona i przy warsztatach rzemieślniczych to ma znaczenie, ale spotkania śpiewacze są totalnie otwarte. Czasami 50-60 osób siedzi w wielu warstwach, na krzesłach, na karimatach, na podłodze pracowni
i
wszyscy śpiewają. Tak.
Mówiliśmy o teatrze, o śpiewie. Oczywiście tych aktywności waszych jest sporo i za chwilę do nich jeszcze wrócimy, ale ja chciałbym, żebyśmy wypełnili treścią waszej opowieści takie słowo, które ostatnio nieco się zdewaluowało, bo tak często się go używa, że ono przestaje moim zdaniem mieć takie znaczenie, jakie powinno. Mówicie o tym, że chcecie być czułymi gospodarzami w Żywej Pracowni. Co to znaczy być czułym gospodarzem? Jak tę czułość na co dzień się realizuje?
Tak, no dla nas tak naprawdę, w związku z tym, że i ten śpiew, i to rzemiosło jest tak naprawdę pretekstem do spotkania, to i dla nas jest najważniejsze to bycie z drugim człowiekiem i tworzenie tych pretekstów do wspólnego bycia, to bycie tym czułym gospodarzem jest takim i uzupełnieniem tego, ale tak naprawdę clue, bo podczas wszystkich wydarzeń, które organizujemy, jest zawsze osoba, powiedzmy, że ekspert, który to spotkanie prowadzi, ale dużo ważniejsi albo równie ważni są w tym czasie gospodarze pracowni właśnie, którzy dbają o każdego z uczestników, którzy wyłapują osoby, które być może są zagubione, które potrzebują jakiegoś szczególnego wsparcia, które komu trzeba podrzucą wodę, które, no właśnie,
opiekują się
tworzą tą domowość, prawda? No bo też taki dla wiele osób powtarza, że Żywa jest dla nich domem, do którego wracają, więc to są właśnie te osoby,
Są wielkie słowa,
które dla mnie są turbo ważne i jestem za każdym razem bardzo wdzięczna, jak słyszę coś takiego, więc no właśnie, ta społeczna instytucja kultury też nam pozwoliła na to, że możemy po prostu być z ludźmi, prawda? Nie szaleć, nie robić x wydarzeń, żeby zarobić na to, żeby przetrwać, tylko po prostu być z ludźmi, być dla ludzi, tworzyć dla nich przestrzeń, dzielić się tym, co mamy.
A zadam teraz niemądre pytanie, ale mnie to interesuje. Dlatego, że wśród tych licznych aktywności, z których no, wyłuskujemy jakieś pojedyncze dzisiaj, bo wszystkim przecież nie damy rady powiedzieć, jest rwanie pierza. Darcie pierza, no właśnie, darcie pierza. I czy wy naprawdę wtedy drzecie pierze?
Nie drzemy. Darcie pierza symbolicznie zostało tak nazwane. Okay. Dawniej darcie pierza to był moment, kiedy w tym okresie ciemnym, zimowym kobiety się spotykały i obrabiały wszystkie domowe roboty, które należało wykonać, a na które był tylko i wyłącznie czas zimą, prawda? No bo w ciągu roku pracowało się w polu i w gospodarstwie. I to był ten moment spotkania kobiet, tak, budowania relacji, rozmów i tak dalej, i tak dalej. I to samo się dzieje podczas naszego darcia pierza właśnie. To jest ten wspólny czas przy pracy rąk i...
Darcie pierza albo darcie, ładnie powiem, buzi, bo też często darcie pierza właśnie jest po warsztacie śpiewaczym. Więc podczas robótek, podczas wspólnego robienia jeszcze czasami śpiewamy. Więc to jest też, myślę, że niesamowite, bo też jest powrót do tradycji, gdzie właśnie można pośpiewać to, co było, to, co się zna, albo ktoś przyniesie coś jeszcze ciekawego od siebie.
A ja dopowiem, że nie tylko dla kobiet, bo i coraz częściej widać mężczyzn. Ja sam darłem pierze W sensie, no, można na przykład doszywać do makatki jakieś części, można właśnie pracować przy maskach, można, ktoś tam przychodzi i sobie naprawia jakiś strój ludowy. Każdy na pewno sobie znajdzie coś do roboty.
Nie dla każdego są to proste spotkania, bo nie są to warsztaty. Takie, nie ma prowadzącego warsztatu, więc nie ma jakiegoś tematu. Każdy przychodzi z tym, co ma. Z tym, co chce się podzielić, albo po prostu, żeby z kimś spędzić czas, więc nie wiem, nie uczymy się haftować krok po kroku, ale owszem, na stole leży tkanina wspólna, jak ktoś ma potrzebę, to coś tam może od siebie dodać, więc darcie pierza jest takim bardzo byciem razem.
Ale to jest w ogóle też ciekawy dla mnie temat, mówisz o tym, nie ma warsztatu, nie ma formuły, nie ma takiej struktury, która często daje nam poczucie bezpieczeństwa. Ja mam takie wrażenie, że współcześnie to uogólnienie, no ale niech ono już tutaj się pojawi, w dużej mierze oduczyliśmy się takiej łatwości w wchodzeniu w relacje, w kontakt z ludźmi, kiedy nie ma ustalonej struktury spotkania. I teraz ciekawi jestem, bo zakładam, że musiało być i musi być wiele takich sytuacji w ramach waszych aktywności, kiedy wy widzicie, jak ludzie te bariery przekraczają, przełamują się i tak naprawdę otwierają się na spotkanie. To jest wielka sztuka, żeby to się udało w ogóle.
A do tego wszystkiego potrzebny jest czas, żeby to się mogło wydarzyć, tak? Bo takie pojedyncze otwarcie drzwi, kiedy ktoś przyjdzie i właśnie przyjdzie wykonać konkretne zadanie, konkretną czynność, nie ma szans, żeby to się wydarzyło, prawda? A to, że my zapraszamy do bardzo różnych działań i jest czas na zbudowanie tej relacji i na to zadzianie się czegoś więcej, no to jest właśnie to.
No, przy tym spotkaniu rzeczywiście jakaś tam struktura jest. Wszyscy siedzimy dookoła stołu i na środku jest ta wielka makatka o domu i można sobie, każdy może wziąć igłę i właśnie dohaftować kawałek i to jest taki pretekst, bo oczywiście pojawiają się znowu rozmowy i ktoś zaczyna śpiewać i budują się te relacje dzięki temu.
Ja przyszłam kiedyś bez guzika, ja sobie przyszłam guzik na przykład, więc można pomyśleć sobie, na co się nie ma czasu w domu i zasięgnąć jakiejś mądrej głowy, że czy przyszyć tak, czy przyszyć inaczej. Tak.
Pożyczyć narzędzia. Mhm,
to jest super, że ludzie się dzielą tymi swoimi umiejętnościami, doświadczeniami czasami. Niespodziewanie nasz sąsiad nagle staje się mistrzem prowadzącym jakiś kącik przy ścianie i dzieli się czymś, z czym przyszedł.
Ale w ogóle jest taki segment, prawda? Cały tego dzielenia się umiejętnościami. To już nie w ramach rwania pierza, tylko że ludzie, którzy znają się na różnych rodzajach rzemiosł, przychodzą i można się od nich czegoś dowiedzieć albo wspólnie pomajsterkować na przykład.
Tak, mamy warsztaty tematyczne, warsztaty rzemieślnicze w ramach cyklu Szkoła Żywych Tradycji. To są w ogóle działania, które robimy od lat. No teraz w ramach Społecznej Instytucji Kultury to ubraliśmy bardziej w taką formę cyklicznych wydarzeń i to są bardzo różne warsztaty, gdzie faktycznie już eksperci się dzielą swoimi umiejętnościami, swoją pasją, swoim doświadczeniem, ale jest też ten czas, wspomniałeś o majsterkach. Od lat w pracowni działa wypożyczalnia sąsiedzka, z zasobów, w której mieszkańcy mogą nieodpłatnie wypożyczać bardzo różne sprzęty, elektronarzędzia itd., itd. I na bazie tego, na zasobach, które już od lat zbudowaliśmy w pracowni narzędzi, ale też przestrzeni, którą mamy i ludzi, którzy wokół pracowni się kręcą. Raz w tygodniu otwieramy warsztat, nasz warsztat, jako warsztat otwarty. Mieszkańcy właśnie mogą sobie wpaść i pomajsterkować, wykorzystując, nie wiem, piły, różne dziwne narzędzia, coś sobie zrobić. Przychodzą ludzie, tapicerują meble, naprawiają sobie rowery, naprawiają dużo różnych rzeczy i to jest moment, gdzie z jednej strony są eksperci z pracowni, ale jest coraz więcej wolontariuszy, którzy przychodzą i wcale nie przychodzą coś zrobić, tylko przychodzą komuś pomóc i się podzielić swoimi umiejętnościami.
Mi się bardzo podoba nazwa tego wydarzenia. To się zatęteguje.
To się zatęteguje,
to się
tak.
Zatęteguje, no właśnie. Żywa pracownia się państwu dzisiaj przedstawia.
Tu Radio Kraków Kultura.
gościmy dzisiaj, choć w eterze na Podgórzu, dlatego że tam przy ulicy Celnej 5 mieści się żywa pracownia i tam właśnie dzieją się różne piękne rzeczy. Goście moi stamtąd przybyli, o nich opowiadają, a teraz to jest moment, żeby już tak konkretnie zaprosić naszych słuchaczy na to, co niebawem będzie się działo, co dzieje się tak naprawdę cały czas. Tych cykli wydarzeń jest sporo i to można i pośpiewać, i się powiedzieć potańczyć. Potańczyć to może nie.
Potańczyć też, będzie można, ale można. Potańcówki bardzo. Wracają sierpień, wrzesień, no więc właśnie. Oczywiście, że potańczyć.
Też. Pośpiewać, potańczyć, potworzyć, porobić wszystko. Proszę bardzo, proszę nam otworzyć rozkładówkę i nas zaprosić.
Słuchajcie, w każdy poniedziałek o godzinie 17:30 odbywają się cykliczne spotkania śpiewacze. Te spotkania prowadzą dziewczyny do tej pory, zobaczymy co się wydarzy, z działającej przy pracowni Żywej Trupy. I najbliższe dwa spotkania prowadzić będzie Anna Sitko, czyli liderka, z jednej strony frontmanka, śmieje się, Żywej Trupy Kolenniczej, kapeli Daj Ognia. Zresztą Daj Ognia przejmuje w tym miesiącu pracownię, bo oprócz poniedziałkowych spotkań śpiewaczych z Anią Sitko, Aga Oramus już dziś wieczorem prowadzi rodzinne spotkanie w ramach Szkoły Żywych Tradycji o instrumentach perkusyjnych, a zaraz wam powiem kiedy. 28 lipca we wtorek w ramach takiego cyklu wokół instrumentów nieoczywistych będzie opowiadać o santurze. Bo właśnie oprócz warsztatów, oprócz spotkań takich praktycznych zapraszamy też miłośników muzyki tradycyjnej, w ogóle kultury tradycyjnej do dzielenia się swoją pasją i w ramach takich spotkań dwa razy w miesiącu właśnie są spotkania wokół instrumentów, ale jest też cykl Echo i Źródła, gdzie niekoniecznie już ten śpiew i muzyka, ale generalnie wokół tradycji odbywają się różne wydarzenia. Niedawno gościliśmy Anię Stasiak, która opowiadała nam o tradycjach świętojańskich, a w najbliższym czasie będziemy gościć Andrzeja Józefczyka 24 lipca w piątek, który nam opowie o wpływach muzyki romskiej na Podkarpaciu. Na przykład tak, tego typu wydarzenia.
Ja się zastanawiam, bo rozmawialiśmy o tych teatralnych działaniach. Teatr wydaje się zazwyczaj najmniej dostępny, jeśli chodzi o uczestniczenie w nim, nie w charakterze odbiorczym, tylko twórczym. Ciekaw jestem, jak to jest z tym teatrem żywej pracowni.
Ten projekt akurat pan Twardowski ma na zadanie zrzeszyć różnego i pożenić różnego typu towarzystwo. Już zaczęliśmy z młodzieżą przygotowywać plastyczne bardziej rzeczy. Przygotowaliśmy flagi, właśnie te maski dzięki młodzieży, z którą pracujemy, powstają.
Czyli pytam o to, że to jest tak, że jeśli ktoś ma jakieś potrzeby, chęci, to można przyjść i powiedzieć, hej, ja bym chciał, i być może w przyszłości znajdzie się sposób na to, żeby coś zrobić.
Dokładnie tak, jeżeli ktoś jest zainteresowany teatralnymi rzeczami, to po prostu zapraszamy do Żywej Pracowni, porozmawiamy i może uda się jakoś wpleść właśnie w ten projekt takie osoby, które są zainteresowane.
5-6 lat temu Żywa Trupa Kolędnicza, czyli nasza grupa teatralno-obrzędowa, kiedy organizowaliśmy pierwszą podgórską kolędę, liczyła 3, 4, 5 osób. W tej chwili jest to ponad 50 osób. Twórcy, muzycy, wspaniali ludzie, którzy dzielą się swoją pasją i właśnie w ten teatr obrzędowy działający przy pracowni wchodzą całym sobą.
Ja mam ogólne zainteresowania. Lubię muzykę, lubię pośpiewać, lubię plastykę, lubię właśnie maski, lubię taniec, więc teatr jakby powoduje, że te wszystkie przestrzenie są otwarte, więc nie trzeba decydować. Można się zaangażować na różnych polach właśnie w te teatralne projekty.
Szanowni Państwo, to Żywa Pracownia oczywiście zaprasza. Ja mam pytanie do Beaty. A co jeśli ktoś nie potrafi śpiewać, a chciałby przyjść na takie spotkanie śpiewacze?
No na takie pytanie nie mogę odpowiedzieć inaczej. Jak
nie także
wolno. Ja kiedyś w ogóle nie śpiewałam, mimo że kocham muzykę, kocham śpiew i nie mogę bez niej istnieć. Ale tak naprawdę zaczęłam śpiewać dzięki temu, że poszłam kiedyś sama na warsztat Janny Słowińskiej, która w sali zapytała ludzi, kto śpiewa. Podniosło kilka osób ręce. Ona powiedziała, dziękuję. I powiedziała, ja dzisiaj wam udowodnię, że wszyscy śpiewacie. I jest to dla mnie ogromna inspiracja też do tego, właśnie, żeby śpiewać, żeby dzielić się śpiewaniem. I tak naprawdę dzięki niej śpiewam i się otworzyłam na muzykę, na tworzenie i na to, że jest to w każdym z nas, jest to bardzo naturalne. Więc przyjdźcie, a my wam pokażemy, że to w was jest, więc warto spróbować i się otworzyć i poczuć szczęście z tego wspólnego bycia w śpiewie.
A to jest piękne zaproszenie. Ja dodam w takim razie, zmierzamy do końca tej rozmowy. Asi Słowińskiej od wczoraj z nami nie ma, ale kiedy wczoraj na antenie Asię wspominałem, pieśniarkę, skrzypaczkę, tą, która tworzyła spotkania i spotykała ludzi ze sobą, wspominałem właśnie takie spotkanie na jednym z jej właśnie śpiewaczych spotkań, kiedy sam na nie poszedłem zaproszony tam i no i właśnie wydarzyło się to samo, to znaczy coś się otworzyło. Szanowni Państwo, Żywa Pracownia to jest miejsce, w którym można spotkać się z ludźmi, wspólnie przeżyć, doświadczyć. Zapraszamy Państwa do tego i zapraszamy Państwa na Podgórze, bo tam wiele dobra na Państwa czeka. I o tym miejscu, które współtworzą, opowiadali dzisiaj o poranku w Radiu Kraków Kultura Magdalena Żyłka, Beata Motuk i Stefan Mazur. Bardzo Wam dziękuję.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.